Zrobiłem jeszcze film o tym, jak się umiera na chorobę popromienną. I on też fajnie poszedł. Trochę, bo to było na rocznicę Czarnobyla.
Ale wyszło akurat wtedy co Ruscy też.
I wszyscy myśleli, że to dlatego.
Ja to akurat oglądałem, bo znam się na tym, to coś tam oglądałem, a coś mi się tam nie podobało.
No to będzie pierwszy podcast na nowy kanał.
Tak?
No, tam na razie nic nie ma.
Widziałem. Nawet zasubskrybowałem go.
Ile mamy tam subskryberów?
Z 1500?
Nie, myślę, że chyba nie.
Chyba z 1500, bo dzisiaj klikałem.
Tak?
Yep.
Wow, to sporo tysia.
Tak mi się wydaje.
Jak to się nazywa? Przegadana godzina.
No właśnie, jak wpisujesz przegadana godzina, to nie wyrzuca kanału, tylko wyrzuca...
No bo tam jeszcze nic nie ma.
Ale można znaleźć tylko przez link. W zasadzie można znaleźć poprzez tego ostatniego filmu.
Dokładnie tak.
To chyba trzeba będzie dać pod, tym filmem znowu, nie? Link. Pod tym filmem dać link.
Do... Ale on będzie już na nowym kanale.
A, to nie... O, ja jestem słaby w tej YouTube.
Hej, rzeczywiście 1500 jest.
Nie no, nie wierzę. No normalnie niemożliwe, Dawid, bo ja jestem, wiesz co, jestem stary i po prostu
właśnie
nie ogarniam.
Muszę ci zrobić zdjęcie.
Ekstra, to już wiemy, kto jest kim i wiemy, w którym...
Dzień dobry, Jacek.
Wiemy, w jakim siedzimy, stoimy miejscu. Dzień dobry, Dawid.
To co? O czym dzisiaj? Paczek szybko, nie?
Benzyna po 8 zł.
Benzyna po 8 zł, dlatego przyjechałeś rowerem.
To prawda. Chyba drugi raz do ciebie przyjechałem rowerem. Zwykle przyjeżdżam samochodem.
Bo to też dużo w zimę nagrywamy.
Tak, to prawda.
Dużo w zimę nagrywamy. Ostatnio tak więcej zimą. Ale i nagrywamy też po nocy. Raczej, jak mi dzieci zasną, nie? Także rzadko jest okazja, żeby było i słonecznie, i ciepło, i żebyś ty miał wolne.
Ale ja jeżdżę cały czas rowerem. W sumie to akurat jest żadna wymówka. Natomiast tak. Teraz, więc wrócimy. Benzyna po 8 zł i ja wpadłem na pomysł, żebyśmy nagrali podcast praktyczny. Nie jakiś BS o czymkolwiek.
Dobrze.
Podcast praktyczny o tym, w jaki sposób zrobisz nagłówek. Dzięki temu podcastowi oszczędzisz pieniądze.
Jak nie umrzeć z głodu, gdy benzyna po 8 zł?
No właśnie. No. W każdym razie pomysł jest następujący, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat tego, w jaki sposób zmniejszyć zużycie paliwa.
Dobrze. Możemy też na początek porozmawiać o tym, skąd się w ogóle bierze zużycie paliwa, od czego zależy na przykład.
Czemu nie?
No.
Czemu nie?
Tak myślałem, że w ogóle jak działa samochód?
Boję się tego.
Nie wiem.
Bo ja się rozgadam za bardzo.
Rozgadasz się.
Ja
no
się
ale może, słuchaj, szybko przeszliśmy do rzeczy, dlatego bez zbędnego pierdololo na początek. Mhm. Chociaż może, ja w ogóle myślałem, tutaj cię chciałem zaskoczyć tym, żeby zobaczyć twoją taką szczerą reakcję, że chciałem poprosić ludzi, którzy to oglądają, a teraz jako, że na kanale jest mało subskrypcji, to jest duża szansa, że będzie takie zaangażowanie tylko tych najwierniejszych osób, będzie łatwo zobaczyć czyjś komentarz. W ramach rozgrzewki chcielibyśmy, ja proponuję.
Okej.
Okay. Dziwne pytania. Jakieś takie dziwne pytania, nie? Które, żeby nam zadać i ty wybierzesz jedno i zadasz mi z komentarzy, a ja wybiorę jedno i zadam tobie i będziesz miał minutę na odpowiedź, żeby się rozgrzać przed gadaniem.
Ale dziwne pytania o cokolwiek.
O cokolwiek. Dobrze by było, jakby one było chociaż trochę naukowe, a nie takie, nie wiem, czy papier składasz 3 razy, czy 2 w toalecie, bo w dzisiejszych czasach 4 to przesada.
Dawid, proszę cię.
Rozumiesz, o co chodzi. Żebyśmy
Myślę,
tak po
że
prostu
rozumiem.
Mieli i z zegarkiem w ręku minutę wyjaśnić jakieś, nie wiem, zjawisko, pytanie, odpowiedzieć, rowery, samochody, chemia, biologia, fizyka.
Cokolwiek.
Takie na rozgrzewkę, nie? Na rozgrzewkę. Że musimy się, znaczy musimy.
No
mamy
zobaczymy.
Założenie, że się mamy zmieścić z podcastem w godzinę, to w ramach rozgrzewki dziwne pytania w minutę.
Dobra.
Takie minutówki pierdolone
na rozgrzewkę. Coś podobnego widziałem ostatnio, jakiś mi się rzucił jakiś taka forma wywiadu. Tam był Will Ferrell i Mark Wahlberg i musieli odpowiedzieć jednym słowem.
Aha.
I babka zadawała im różne podchwytliwe czasem pytania i oni musieli...
To na początek zróbmy minutę,
słowem,
a jeżeli to będzie za łatwe, to zrobimy limit słów może.
Nie, to nie o to chodzi, tylko po prostu tak mi przyszło do głowy. Wiesz,
dobra,
że
żebym
chciał zmieniać jakby tę formę, tylko po prostu mówić...
Ale jesteś okej z tym?
Pierwsze moje skojarzenie.
Że prosimy
jeszcze
widzów?
Nie wiem, jako że w tej chwili mnie o to zapytałeś, to jeszcze nie wiem, zastanowię się.
Twoja reakcja jaka jest? Jesteś bardziej na tak, czy bardziej na nie?
Bardziej na nie oczywiście, bo jak jestem...
Czekamy na wasze komentarze. Ja na pewno wybiorę jedno pytanie dla Jacka na następny odcinek z nim. Co Jacek zrobi?
Zobaczymy.
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 Ja nie lubię być zaskakiwany, wiesz? No tak, ja nie lubię zaskoczeń.
Dlatego chciałem to zrobić, bo ty wtedy masz taką szczerotę.
Okej.
No na pewno mnie nie zabiłeś wzrokiem, także nie jest jakoś bardzo, bardzo źle. Dobra, Jacek, co to znaczy, że samochód coś spala? Co on spala?
No, technologia, jaka dzisiaj napędza, może nawet nie napędza, technologia, na jakiej dzisiaj opieramy większość naszego transportu, to jest technologia spalania paliw kopalnych. Najczęściej jest to rafinowana ropa naftowa. Czy to będzie diesel, czy to będzie benzyna, nie chcę na razie, nie ma co tego rozdzielać. No i teraz oczywiście, żeby to urządzenie, czyli jakiś silnik, dlatego się nazywa silnik spalinowy, no bo spala coś właśnie, żeby silnik spalinowy, czy to będzie silnik spalinowy w samochodzie, w samolocie ciężko może przeliczyć trochę na te kilometry, nie? Ale też można. Tam się raczej na pasażera przelicza, też jakoś takie są różne. No nieważne, czy bardziej na godzinę lotu się przelicza w samolocie.
Na wszystko już teraz.
No teraz można przeliczyć na co się chce, to tylko kwestia podstawienia cyferek. Czy to będzie pociąg, czy to będzie statek, no to tak naprawdę potrzebujemy dwóch rzeczy. Potrzebujemy tego, co spalamy, czyli paliwa, i to jest właśnie produkt destylacji ropy naftowej, odpowiednio później jeszcze rafinowany z dodatkami różnymi. No i potrzebujemy tlenu.
Tlen bierzemy, utleniacza.
Tak,
nawet szerzej można powiedzieć.
Dokładnie. Po czym akurat utleniacz jest, znaczy tlen jest o tyle wygodny, że jest A, za darmo, B, występuje...
Po tlenku azotu można zrobić nitro.
Można dodatkowe strzały, ale to nie dzisiaj jeszcze. Nie, jeszcze nie dzisiaj. O tym. No i teraz oczywiście, jeżeli jakieś urządzenie jest bardziej sprawne, czyli po prostu lepiej jest w stanie na jednostkę odległości wykorzystać energię spalanego paliwa, no to wtedy to zużycie będzie mniejsze i oczywiście finalnie większość tych rad, które dzisiaj będziemy dawać, o których będziemy rozmawiać, tak naprawdę będzie do tego dążyło, żeby coś tam optymalizować, żeby coś tam poprawić i zmienić. Natomiast jeżeli tej energii po prostu jest potrzeba dużo i dodatkowo jeszcze na przykład ten proces przetwarzania tej energii, bo to wcale nie jest takie proste, że to paliwo się spala i my tę energię od razu wykorzystujemy, tylko ona jest wielokrotnie przetwarzana.
Można tutaj wspomnieć, wydaje mi się, i ty jesteś...
To wtedy będzie większa, nie? Tak. Większe będzie to zużycie.
Najodpowiedniejszą osobą jesteś chyba, żeby powiedzieć, jaka jest sprawność silnika spalinowego.
To jeszcze tylko tutaj dokończę z jedną rzeczą. Najczęściej w naszej części świata, czyli powiedzmy w Europie, ale nie tylko, podajemy zużycie paliwa w jednostkach, w litrach na 100 kilometrów, czyli ile możemy przejechać, ile litrów potrzebujemy, żeby przejechać jakiś dystans. Natomiast w krajach anglosaskich, na przykład w Wielkiej Brytanii w sumie jest różnie, ale w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne. Tam jest zużycie w tak zwanych MPG, czyli miles per gallon, czyli jakby w drugą stronę. Tam się ktoś zastanawia, że jak zatankuje tyle, to a tyle galonów paliwa, czy też u nas można by było powiedzieć litrów.
Czyli kilometry na litr, tak jakby tak, u nas odwrócić.
Tam są galony na mile. Ja nawet sobie kiedyś swojego czasu, żeby rozumieć to, zrobiłem sobie taki przelicznik. To jest jedna cyfra, tylko trzeba odpowiednio podzielić jedno przez drugie i wychodzi, nie? Jeżeli się podzieli, jeśli dobrze pamiętam, 282 przez MPG, to wychodzą litry na 100 kilometry. Litry na setkę, nie? Bo teraz, jeżeli im wyższe będziesz miał MPG, tym lepiej, prawda?
Tak.
No to jeżeli 282 podzielisz przez większą liczbę, no to wyjdzie ci mniejsze spalanie w litrach na 100 kilometrów, nie? Naprawdę, kiedyś siedziałem nad tym i tak, no tak jestem nienormalny, nie?
Czyli 282
dzielisz na MPG.
Dobra, czyli, okej, dobra.
Jeżeli dobrze pamiętam te cyfry, ale wydaje mi się, że to taka była.
Liczbę.
A powiedziałem co?
Cyfrę mówisz.
Cyfrę.
Trzy cyfry.
W każdym razie o sprawności. Silnik spalinowy, jak początkowo był wprowadzany, te samochody takie z początku wieku, powiedzmy sprzed mniej więcej 100 lat, te pierwsze samochody, to były bardzo duże pojemności, bardzo małe moce, a przez to oczywiście słabe wykorzystanie tejże energii i zużycie paliwa było bardzo duże. Sprawność, nie mam wartości jakby cyferek, ale myślę, że nie wiem, 20% mniej więcej coś takiego. Dzisiejsze konstrukcje, te najbardziej takie wyżyłowane, takie pod względem technicznym dopracowane, z turbosprężarkami, z różnymi systemami hybrydowymi odzyskiwania, mówi się o 40%.
35-40 to jest chyba ten najczęściej podawany przedział takich samochodów konsumenckich, bym powiedział.
Tak, oczywiście są jakieś tam koncepty, które są mocno zoptymalizowane i pewnie to jest troszkę lepsze. Starsze pojazdy będą miały gorsze te parametry, ale to jest mniej więcej ten rząd wielkości.
Okej. I teraz co? Znaczy, dobra, moglibyśmy też gadać. Wydaje mi się, że to jest trochę bezcelowe, od czego zależy cena paliwa.
Nie, ja się na tym nie znam. To znaczy trochę ostatnio niestety się poznałem, bo jako, no, że paliwo kosztuje... Ale jedną rzecz muszę powiedzieć, to sobie zapisałem, że od początku wojny na Ukrainie benzyna podrożała o 46%.
To jest dużo procent,
naprawdę. I teraz
to się przekłada tak naprawdę nie tylko na to, ile my wydajemy, jak szybko tankujemy za 200 zł, no, ale no, na wszystko, co musi przemieścić się z miejsca A do miejsca B tak naprawdę. No,
oczywiście.
Bo bardzo byśmy chcieli mieć, nie wiem, koleje elektryczne, które podróżują z prędkością japońską, no ale póki co nie mamy.
Tak.
Więc większość rzeczy, które po Polsce się jakoś dystrybuuje, jest zależna ich cena i cena tego transportu od ceny benzyny.
W zasadzie cały transport będzie. I my to wszystko. My to poczujemy, tego się nie odczuwa od razu.
Tak.
Swoją drogą, przy okazji, a propos cen, muszę o jednej rzeczy wspomnieć. To jest takie bardziej takie trollowanie, bo zawsze mnie to fascynowało. Dlaczego jest tak, że nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że jeżeli cena benzyny spada, no nie teraz, ale ogólnie, jeżeli cena benzyny czy też oleju napędowego spada, to stacje mówią, że nie zmniejszą tej ceny od razu, dlatego że najpierw muszą sprzedać to, co mają w zbiornikach, to droższego, jakby to jest zawsze z takim trochę opóźnieniem. Ale jak rośnie, to rośnie od razu. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
Oj, spisek.
Nie chcę tutaj właśnie o spisku, ale to jest dla mnie jakiś taki absurd trochę.
No i słuchaj, no jeżeli możesz zarobić to, co nie zarobisz, tak, to spójrz, to jest przedsiębiorstwo, które ma przynosić zyski.
Proste.
Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. No.
Ale tak jest, prawda? Także
no jest.
Zauważyłem to i bardzo jest to irytujące, powiem szczerze. Bo ja bym chciał, uczciwie, tak? Jeżeli macie to tańsze paliwo, to sprzedajcie je dopiero i tak ta następna partia będzie droższa. W porządku, cena wzrosła, zapłacimy więcej, no ale no to albo no, żeby jakby zachowania i przy wzroście i przy spadku, żeby były takie same, ale to tylko takie moje.
No to zdecydowanie się tutaj z tobą zgadza. Ja akurat...
Moje pobożne życzenia.
Pobożne życzenia. Ja akurat tego chyba nie zanotowałem, że to aż tak jest, że te stacje ogłaszają, ale jesteś osobą, której bardzo mocno ufam. Nie chcę użyć słowa bezgranicznie.
Dziękuję.
No. dziękuję.
Dobrze, dobra. Dawid, no to teraz... Konkretnie już, co?
Konkretnie już.
Co zrobić? Może byśmy zaczęli...
Ile masz punktów na liście?
Mam cztery punkty takie zgrubne i później tak naprawdę pod czwartym punktem mam rzeczywiste sposoby i później mam podpunktów od A do M. Jak Dawid do mnie zadzwoniłeś, że może byśmy jakieś coś... Czyli ja do ciebie już nie pamiętam.
Ty dzwoniłeś.
Ja zadzwoniłem i...
Ale ty dzwonisz.
I przepraszam, aż się zakrztusiłem z tego wszystkiego.
Wyborny żart.
To siadłem sobie od razu i myślę...
I od razu spisałeś?
Wyciągnąłem telefon i tak na szybko myślę o tak, co mi po prostu przyjdzie do głowy i nawet chyba nie wracałem do tego, także możliwe, że coś jeszcze będę rewidował w trakcie.
Więc na początek...
Ja bym zaczął może od cyferek, wiesz, jeszcze jakichś takich... Ile twój samochód pali?
O Jezu, tu bardzo różnie. Czy jeździmy po mieście, czy on naładowaną baterię hybrydową?
Żebyśmy zaczęli od jakichś, wiesz...
Czy on naładowaną baterię hybrydową, czy nie? Czy jest sprawny układ hybrydowy, czy nie? Bo gdyż ostatnio nastąpiła awaria mała.
Jeżeli wejdę ci w słowo, to żeby słuchacze / widzowie wiedzieli, Dawid ma Volvo plug-in hybrid,
tak
w sensie, czyli możesz ją doładowywać z gniazdka.
Tak, to jest samochód, który był kupiony z myślą, że podróże po Lublinie to jest akurat w zasięgu baterii, która jest ładowana, a jak trzeba będzie gdzieś dalej, to masz też silnik, który tam dalej cię zawiezie. Po czym okazało się, że zaczynam jeździć głównie dalej, a po mieście to albo chodzę, albo w ogóle się z domu nie wychodzi, bo pandemia.
Tak.
No ale korzystam z tego, że mam też fotowoltaikę na dachu, więc te koszty takie pojedynczych kilowatogodzin aktualnie tych pobieranych to potrafią być znikome. Oczywiście nie uwzględniam tutaj amortyzacji instalacji, która przy cenach benzyny i przy cenach prądu rosnących
Szybko się zwróci.
Szybciej się zwróci. Miałem akurat farta, mieliśmy z Moniką i kredyt tutaj na miejsce do mieszkania i na rzecz dojeżdżenia też w sumie na dobrym momencie. Leasing w sensie i panele fotowoltaiczne też na dobrych warunkach, jeszcze po takich niskich cenach. Ludzie się na to nie rzucili, nie wiadomo jaki popyt nie był, więc też tak na farcie.
Fajnie wyszło.
Na farcie takim dużym, ale jakbym chciał, to bym powiedział, że po prostu świetnie przewidziałem, w którą stronę pójdzie koniunktura. Pierwszy, to tak jak z antykoncepcją, jak nie chcesz zajść w ciążę, to nie uprawiaj seksu. Czy nie chcesz mieć dzieci, to nie uprawiaj seksu, więc jak nie chcesz spalać dużo benzyny, to nie jeździ samochodem. Jest rower, jest komunikacja miejska, komunikacja zbiorowa.
Ale ty już mówisz, jak obniżyć, tak?
Jak obniżyć.
Bo myślałem, że powiesz,
nie umrzeć z głodu, jak benzyna jest po 8 zł.
Okej, bo myślałem, że powiesz o tym, że odpowiesz mi na pytanie, jakie cyferki.
A, cyferki, dobra.
Żebyśmy od czegoś zaczęli. Więc i w sensie chodzi mi bardziej o to, żeby, wiesz...
Przez cały maj?
Żeby powiedzieć, o ile można zmniejszyć, wiesz.
Przez cały maj na 1700 kilometrach przez moment uszkodzonym układem hybrydowym 8,7, 8,8, jakoś tak. Na 100 kilometrów, litra na 100 kilometrów.
Raczej za miastem, tak?
Większość tak. Mhm. Większość raczej na drogach, tak. No może nie szybkiego ruchu, bo też chwilę byliśmy na odludziu na Podlasiu, ale gdzie tam...
A ty starasz się oszczędzać paliwo jakieś? Czy masz to gdzieś?
Bardzo, ostatnio bardzo. Tym bardziej, że to taka jazda, która jest, okazuje się oszczędna, jest taka bardzo spokojna i przyjemna, bym powiedział. Taka odprężająca.
Tak, też to zauważyłem. Dobra, no ja nie mam hybrydy plug-in.
No, ale też masz ciężki samochód.
Ja mam sedana,
który... Znaczy moje Volvo to jest też SUV, to też warto powiedzieć, że to nie jest taki jakiś...
Tak, ale też ja mam samochód, który w takim bardzo ekologicznie mam silnik 4,6 V8, 380 koni, no. W związku z tym... No i tu jest bardzo ciekawie, bo jeżeli ja tym samochodem, tym Lexusem jadę trasę, z prędkością naprawdę autostradową. Pojechaliśmy do Niemiec 1200 kilometrów i dojechaliśmy tam w 12 godzin, łącznie z postojami ze wszystkim, nie? Czyli z całej trasy, łącznie ze zwiedzaniem Jezusa po drodze tego wielkiego w Świebodzinie.
Tak. Byłeś w Świebodzinie?
No przejeżdżaliśmy, no to trzeba było zobaczyć. W każdym razie trasa od 8 do 20, naprawdę, 1200 km w 12 godzin ze stopami, ze postojami, czyli nie liczę czyste jazdy, no to wychodzi średnia 100 km na godzinę. Uważam, że bardzo przyjemna. Na autostradzie ja nie szaleję, jechałem 140 i zrobiłem tym samochodem 9 litrów. No to uważam, że to jest rewelacja. Kiedy jeżdżę tym autem po mieście, a staram się nie jeździć, to już nie ma rewelacji, bo wtedy w zimie to jak były korki, to i widziałem 20 coś, nie? 20, 21 litrów. Natomiast normalnie nie ma się co tam oszukiwać, jakieś z 15 litrów powiedzmy to auto potrafi spalić, no bo tutaj najbardziej zabija ruszanie i stanie w korku, nie? To nie jest hybryda, on się nie wyłącza i po prostu swoje musi pociągnąć. W każdym razie, no i teraz zobaczymy, co można by tu było zrobić. Więc ja mam dokładnie pierwszy mój punkt. Co zrobić, żeby mniej palić? Nie jeździć.
Tak, nie jeździć.
To jest oczywiście taka rada.
No mówię, nie chcesz mieć dzieci, nie uprawiaj seksu.
Dokładnie, no na pewno wtedy się...
Punkt pierwszy, nie uprawiaj seksu.
Tak, no więc...
Punkt drugi, kup auto elektryczne, które nie spala benzyny.
Ja mam punkt trzeci, kupić inny samochód. Naprawdę, tak? Nie ustaliliśmy tego.
Nie,
kupić inny samochód i teraz tutaj sobie pozwolę na małą taką wzmiankę. Mianowicie, ja bardzo chcę nagrać jeszcze jeden podcast z Dawidem o rodzajach napędów w samochodach. Dawid wstępnie to zaakceptował. To teraz może ja poproszę, żeby były informacje, czy chcecie to posłuchać.
Pamiętasz, że do obiektywu, nie do ekranu.
Tak, patrzę się do obiektywu, już się nauczyłem tego. Jeśli będzie zainteresowanie, jakby ktoś chciał o tym posłuchać, o różnych rodzajach napędów, żeby jakby to ułożyć, co to jest hybryda, co to jest plug-in, co to jest zwykły spalinowy, co to jest elektryk, w sensie czym to się różni, jakie ma to jedne, każdy ma jakieś cechy, bo to i wady i zalety będą.
No można też rozbić, wiesz, rodzaje silników.
O tym też możemy zrobić, no to wszystko zależy od tego,
jaki... Silnik Wankla bardzo lubisz.
Jest bardzo ciekawy, to prawda.
Dobra,
czyli lubię, to nie wiem. No dobra, więc...
Czyli jak nie chcesz spalać benzyny, możesz jeździć na prąd, kupując elektryka. Znaczy nie, dobra, to jest zła rada, jeżeli nie potrzebujesz zmiany samochodu i nie potrzebujecie.
To znaczy ja bardziej, przepraszam tutaj, wiesz co, ja bym bardziej to inaczej powiedział, że nie zmienić samochód na elektryka, bo jeżeli jak chcesz zmniejszyć zużycie paliwa, no to cały czas zakładamy, że...
No dobra.
że kupujesz bardziej nowoczesną spalinówkę, że kupujesz hybrydę, że kupujesz, ale jednak no, że cały czas, bo mówimy o tym, nie żeby wyeliminować zużycie paliwa, jakby całkowicie, tylko no cały czas, tak przynajmniej ja tak sobie założyłem, żeby tak, mówić
tylko
o spalinowce.
Warto, nie? Ja tutaj czuję się w obowiązku powiedzieć, że kupienie czegoś dla mniejszego spalania i w związku z tym bardzo często też mniejszych emisji,
tak,
to nie zawsze jest proekologiczne działanie.
No tak,
bo jeżeli masz sprawny samochód teraz i kupisz samochód, który spala litr na stówę, czy 2 litry na stówę mniej, to spoko, wyjeździsz 20 tysięcy kilometrów, to będzie sporo zaoszczędzonych litrów paliwa, sporo mniej CO2 wyemitowanego, ale ten samochód trzeba zrobić z czegoś, a robienie ciągle rzeczy fizycznych jest związane z emisjami gazów cieplarnianych.
No tak, ale tutaj nie żebym się czepiał, no, ale nie o tym mówimy.
Wiem, ale no, po prostu ja czuję się w obowiązku, że no tutaj jasne, znaczy dajemy to... radę i zaraz ktoś nam powie.
Tak, tak, to jest oczywiste.
To jest taki disclaimer, nie to, tak.
To jest oczywiste dla mnie, też się absolutnie tutaj z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o te emisje, natomiast mówię, tutaj się bardziej skupiamy z takiego punktu widzenia.
Jeżeli kupujemy nowe rzeczy, to takie, które naprawdę potrzebujemy.
Tak, tak, zgadzam się. Ja mam jeszcze drugi punkt, bo to jest mój trzeci, żeby kupić samochód taki, no, po prostu nowszy, w sensie, jeżeli możesz, nie? I zastanawiasz się nad kupnem auta nowego czy używanego, jeżeli nie masz tego samochodu, no to lepiej kupić taki, który jest, no, wiem, że to jest absurdalnie oczywista rada. Lepiej kupić taki, który zużywa mniej paliwa niż więcej, no nie, po prostu, no to proste. No. Natomiast tu oczywiście trzeba jeszcze wziąć pod uwagę taki czynnik, no, że wybierasz samochód taki, jaki tobie pasuje i taki, jaki tobie się przede wszystkim podoba, nie? No bo może być tak, co z tego, że ja sobie kupię jakieś wozidełko miejskie, do którego wejdą 2 osoby i on spala mało paliwa, bo tak, bo benzyna jest droga, ale na przykład mam rodzinę 4-osobową i za bardzo nie da się tym jeździć, tą rodziną. No to też trzeba no, mierzyć siły na zamiary. Natomiast ja sobie jako drugi punkt, oprócz nie jeździć, dałem, i to jest uważam bardzo rozsądne i o tym trochę powiemy później, mniej jeździć. Bo to jest na przykład, mówię teraz o czymś takim jak optymalizacja wyjazdów, czyli załóżmy, jeżeli mam pojechać do jednego sklepu i wrócić do domu, później pojechać do drugiego sklepu i wrócić i tak dalej, to może trzeba by to zaplanować tak. Dużo osób nawet o tym się, nad tym się nie zastanawia, kiedy benzyna jest tańsza, nie?
Ja powiedziałbym, że dużo osób się nad tym w ogóle nie zastanawia.
No właśnie, a może po prostu trzeba tak zrobić, że jak jadę, chociażby jadę na zakupy do sklepu, to może wystarczy pojechać do większego sklepu na duże zakupy 2 razy w tygodniu, a nie jeździć codziennie, nie? Po bułkę przysłowiową, nie?
Tak.
Jeśli sklep jest blisko, to może można się
przejść. Ja wiem,
że jest
drożej na osiedlowych sklepach, ale tak, rzeczywiście to może być zaoszczędzone paliwo spalone w korku.
I
złotówkę więcej za pomidory dzięki temu zapłacisz tylko.
Tak, ale też ten czas, nie? Tutaj to jakby... Albo może, jeżeli jadę do sklepu i wiem, że akurat jest korek wszędzie i ja będę w tym korku stał i paliwo zużywał, to może warto pojechać godzinę później, kiedy tych korków już będą mniejsze, albo jadę do pracy, wyjść 15 minut wcześniej z domu.
A to też
nie?
Mniej jeździć, ale też w innych godzinach jeździć czasami. No bo w sumie my tak to między słowami już to wybrzmiało, ale też może powinniśmy od tego zacząć, że kiedy samochód najwięcej spala benzyny. Bo to nie jest tak, że on spala równo, nie? To już każdy, kto jeździ samochodem, to wie, ale kiedy spala najwięcej benzyny?
Samochód spala najwięcej paliwa. Benzyny właśnie, czy paliwa. Po pierwsze, kiedy stoi i ma włączony silnik, no to wtedy jest bezdyskusyjnie. To jest największe zużycie, jakie może być.
Nieskończenie duże.
Jeżeli będzie stał i nie będzie pokonywał żadnej odległości, to jest jasne.
Nie, ono jest nieobliczalne, bo tam przez zero dzielisz.
No tak, bo wtedy dzielisz, tak, dokładnie. No i przede wszystkim najwięcej spala paliwa, kiedy jest silnik spalinowy zimny. W związku z tym jeżdżenie na krótkich odcinkach jest wysoce nieekonomiczne, ale też oczywiście nieekologiczne, bo to też jest, trzeba tutaj dodać, jakby abstrahując od tego, że wtedy to zużycie jest największe.
No spalanie większe emisje większe.
Większe emisje, ale też wtedy jest na przykład więcej węglowodorów w tym paliwie, bo jest na bogate mieszance.
No tak,
nie?
Tak.
No właśnie,
jest,
właśnie. Także tutaj, i to jest w ogóle niezbyt zdrowe dla silnika.
A może powiedz właśnie, bo w sumie ten piach tam nam się wolno przesypuje, a już jesteśmy w konkretach, to myślę, że to może być ciekawe, żebyś wyjaśnił tak pokrótce, dlaczego tak jest? Dlaczego zimny silnik ma większe spalanie?
Dlatego, że proces spalania i proces... ja to tak rozumiem. Chyba nie wiem, czy potrafię to dobrze wytłumaczyć. No. Że proces spalania i proces tego rozprężania gazów, bo de facto to gazy spalinowe, rozprężając się, poruszają tłokami i tłoki później przenoszą swój ruch posuwisto-zwrotny na tryby w skrzyni biegów i dalej. On optymalnie zachodzi dopiero w konkretnej temperaturze. I w momencie, kiedy jest zimno, no to ta mieszanka paliwowo-powietrzna nie bardzo chce się spalać, kiedy jest zimny silnik. I kiedy my musimy tak naprawdę, no jakoś ten silnik trzeba zapalić, no bo w różnych temperaturach silnik spalinowy trzeba uruchomić. I teraz dopiero, kiedy on się rozgrzeje do tej roboczej temperatury, wtedy ta mieszanka dużo łatwiej się zapala i jakby sama mieszanka może być uboższa. Nie musimy tak dużo wtedy jej podawać. Tak bym chyba najkrócej to powiedział. Faktem jest, że te pierwsze kilometry są najgorsze. Zawsze. Pierwsze kilometry są zawsze najgorsze pod względem zużycia paliwa i pod względem emisji, zwłaszcza nieprzepalonych węglowodorów, nie? Bo jedziemy na tej... Kiedyś to się nazywało, że się jeździło na saniu. Dzisiaj w zasadzie... kojarzysz czy nie? Bo taką masz minę... Naprawdę? To jest, jeżeli ktoś jeździł analogowym samochodem z gaźnikiem, no to w gaźniku było takie cięgło, które przymykało dopływ powietrza i wtedy mieszanka robiła się bogatsza. I wtedy, tak. Dzisiaj to jest realizowane oczywiście przez układ wtryskowy, którym zarządza komputer. I to komputer decyduje o tym, ma czujniki temperatury, ciśnienia, przepływu powietrza. Przecież są map sensory i map sensory. I wtedy po prostu komputer wie, ile tego paliwa rzeczywiście na tę ilość powietrza trzeba podać. Nie? Także dzisiaj to ssanie robi się samo. To ssanie kiedyś trzeba było to robić ręcznie. Ja jeszcze jeździłem samochodem gaźnikowym. Jest to inne, no, o tak bym powiedział. Wcale za tym nie tęsknię. Ma to swój urok oczywiście, ale bo to wszystko jest takie... Szukam ładnego słowa. Takie analogowo-ręczne właśnie, że ty musisz, czujesz, że ty tak naprawdę tym zarządzasz, nie? A nie, że po prostu dzisiaj co naciskasz guzik w samochodzie, nawet nie trzeba trzymać tyle, co rozrusznik ma kręcić, prawda? Jeżeli no tak. Masz spalinowy, po prostu naciskasz, wszystko dzieje się poza tobą jakby samo, nie? I to jest takie trochę z jednej strony bardzo wygodne i powtarzalne i świetnie działa, ale tak brakuje tego trochę mi przynajmniej. Może ja
ty wszystko... byś na korbkę chciał. Ja wiem, ty jesteś takim...
No ja jestem taki trochę... No,
reaktywny.
Ja bym chciał chyba... Czasem bym chciał wiedzieć, że to ja tym trochę tam jakby steruję. No ale to już tak, się rozstęp.
Myślę, że jak ktoś będzie miał wyrwany z kontekstu ten fragment, o którym przed chwilą mówiłeś, to może się uśmiać. Tak? Dwuznacznie.
W każdym razie, tak, najlepiej to dogrzać, nie? W związku z tym powinno się, i tutaj też już konkretna rada, według polskiego prawa rozgrzewanie silnika na postoju jest zabronione. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba minutę albo 30 sekund, coś takiego, ale nie chcę tutaj zmyślać. Natomiast na pewno to, co się widzi bardzo często w zimie, ale nie tylko, bo w lecie też się często widzi... kierowców, którzy stoją w samochodzie i po prostu silnik jest włączony, no bo on chce, żeby jemu klimatyzacja chodziła wnętrze. To jest zabronione, bo to jest po prostu zwiększanie emisji. Tego absolutnie nie wolno robić, no, ale też nie wolno przekraczać prędkości, nie, na ulicach. Także. I tak samo w zimie się dzieje, gdzie ludzie po prostu jakby czekają, żeby silnik na tych wolnych obrotach im się rozgrzał, kiedy oni tam na przykład odśnieżają szyby i tak. I tu od razu uprzedzam, już widzę wiadro pomyj w komentarzach, że...
Może nie pomyj, ale uwag na pewno.
No, że tak, ty nigdy nie odśnieżałeś samochodu, który stoi na dworze, nie? Cwaniaczek, jak ktoś ma powiedzmy auto w garażu. No tak, rzeczywiście z garażu jest super, bo ja się wyjeżdża i samochód jest już gotowy, odśnieżony. Ja kiedyś miałem samochód pod chmurką i to nie jest nic zabawnego. No i trzeba to w jakiś tam sposób tak zoptymalizować. No ja bym odśnieżył samochód, nie odpalając jeszcze silnika, a później po prostu w zależności od tego, jak bardzo te szyby są zamarznięte, zaparowane, no tak, zdaję sobie sprawę, że bardzo niebezpieczne jest jechanie na przykład z zamarzniętymi szybami, nie? Mhm. Od środka, no bo wtedy jakby widoczność zero. Trzeba to w jakiś tam sposób zoptymalizować, nie? Bo wiadomo, że im dłużej będziemy to robić, to te emisje są coraz większe, no ale też oczywiście wzrasta zużycie paliwa, to w ogóle bezdyskusyjnie, nie? Bo dzisiaj o tym zużyciu głównie mówimy.
No, zużyciu, dobra.
No, także ja mam...
Powiem ci tak, o tym zimnym silniku wypadło mi z głowy, ale rzeczywiście tak. Mhm. Zupełnie nie pomyślałem o tym planowaniu. To tak konfrontując nasze pomysły. Co tam dalej masz? O planowaniu trasy.
A propos planowania trasy, skoro już o tym mówimy, to
musimy o paradoksie komiwojażera. O problemie komiwojażera.
Nie wiem, o czym mówisz.
Wytłumaczcie mu w komentarzach. Informatycy. Nie informatycy, tylko ci, którzy cokolwiek kiedyś...
Jeżeli dobrze wiem, to dzisiaj, jak się na przykład... Bo dzisiaj, no, kto dzisiaj nie jeździ z nawigacją Google? Chyba wszyscy jeżdżą, albo większość osób zdecydowana. Dzisiaj można sobie wybrać w nawigacji Google albo trasę szybką, no to wtedy oczywiście chodzi o jak najkrótszy czas, albo trasę krótką, bo po prostu chcesz przejechać jak najkrótszy dystans, ale też nie jestem do końca pewien, czy to już u nas jest na pewno.
Teraz ci powiem.
Wiem, że to jest na pewno było to w anglojęzycznej wersji gdzieś, czy gdzieś tam w Stanach, że można wybrać trasę o najmniejszych emisjach właśnie. Że jakby on bilansuje tutaj odległość i średnią prędkość, nie? Żeby emisje były jak najmniejsze, że możesz planować ten rodzaj trasy.
Dobra, powiedzmy, że jedziemy.
I to też byłoby coś, nie? Na pewno o tym, Dawid, czytałem. No to na 100%. Nie?
No, no. Co, mów, co tam masz dalej, a ja spróbuję pojechać, nie wiem, do Berlina.
Dobra.
Na Berlin.
No to na Berlin to cię tylko poprowadzi A2 od nas, no nie? Przecież.
Dobrze, to jedziemy Budwiedź.
No, może tam lepiej właśnie. To tutaj można różnymi drogami pojechać.
Tak.
Chyba, nie?
Trasa. I tu pewnie będą opcje trasy. Unikaj autostrad, unikaj promów, unikaj opłat.
Gdzieś jest przy planowaniu na pewno, nie wiem czy w aplikacji tutaj, czy to jest na tym. Ja to widziałem, Dawid, o tak powiem. Może to zniknęło, może ja to widziałem jakiś czas temu, ale a może po prostu czytałem o tym, że to miało być wprowadzone. Dobra, to ty sobie szukaj. Ja bym zaczął od pierwsze, co mi przyszło do głowy, chociaż wcale to nie jest najlepszy sposób, no to jest przede wszystkim, a propos zmniejszenia zużycia paliwa.
No teraz
to...
już jesteśmy na etapie, że jeździmy tym samochodem, który mamy w tym momencie, w którym jedziemy,
Jeszcze nie. Dobra. Jeszcze bym zrobił diesel versus benzyna.
Okej.
No myślę, że to jest zasadnicza różnica, bo teraz tak, pomijam to, że w tym momencie, co przez lata było tak, że zawsze diesel był tylko troszkę tańszy od benzyny, prawda? No to dzisiaj ta różnica jest duża, już się robi, bo diesel podrożał dużo mniej, też podrożał.
A dlaczego? Dlaczego mniej podrożał?
Nie wiem, wydaje mi się, że chyba takie tłumaczenia są, że teraz benzyna jest ograniczony popyt, a wszyscy chcą jechać na wakacje i dlatego bardziej drożeje. Takie coś czytałem.
Jest tak, że źródło jest inne tych paliw.
Znaczy... No tak, obydwa są z rafinerii, tylko jakby inny jest też troszkę target, bo diesel jest też diesel jest głównie wykorzystywany oprócz transportu osobowego przede wszystkim przez transport ten taki ciężki, nie? No bo to wszystko są silniki diesla. Więc nam jest generalnie, jeżeli ktoś się na przykład zastanawia, czy kupić pod względem zużycia paliwa właśnie i tej oszczędności, no to silnik diesla jest po prostu sprawniejszy.
Ekologicznie.
No, czy to jest ekologiczne, czy nie, to jest inna sprawa.
No, podkreślam dla bezpieczeństwa, tak, że mówimy o spalaniu.
Dzisiaj są te wszystkie i DPF-y, i SCR-y, i jest, no w zasadzie są trzy rodzaje filtrów, czy też katalizatorów różnego rodzaju, które ograniczają emisję silników diesla, natomiast jedno jest bezdyskusyjne. Silnik diesla jest sprawniejszy i w związku z tym, zwłaszcza przy takich właśnie dużych przelotach, te zużycia paliwa w silniku diesla są mniejsze. Ja osobiście, no tu oczywiście trzeba jeszcze podjąć taką decyzję, czy się chce, bo ja na przykład, ja nienawidzę diesli, nie? Ja po prostu organicznie nienawidzę diesli, ja nie znoszę tego klekotu, tego dźwięku, tych niskich, takich infradźwięków, które są w zasadzie niesłyszalne, a bardziej odczuwalne. Nie lubię charakterystyki pracy tego silnika, ale jeżeli chodzi o zużycie paliwa, chcę być uczciwy i on jest absolutnie tutaj na pewno będzie oszczędniejszy. Nie? Także jeżeli ktoś nad tym się zastanawia i jest mu wszystko jedno, to może wziąć to. Drugi punkt, jaki sobie napisałem, to jest automatyczna skrzynia względem skrzyni manualnej.
Nie, no to ewidentnie jesteś bardziej przygotowany niż ja.
A ja sobie tak mówię, tak o sobie siadam, no bo teraz Dawid, z jednej strony silnik spalinowy do prawidłowej pracy powinien mieć odpowiednie obroty. Nie za niskie, i nie za wysokie. No i teraz do tego jest skrzynia biegów oczywiście, żeby te odpowiednie obroty utrzymać. I z jednej strony skrzynia automatyczna zawsze za ciebie dobrze dobierze bieg. Właśnie najczęściej, jeżeli są te tryby ekologiczne w skrzyniach biegów, no to on oczywiście dobierze ten bieg tak, żeby zużycie paliwa było jak najmniejsze. I jednocześnie, i to ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, im nowsze są te konstrukcje skrzyń biegów, tym mniej one zwiększają zużycie paliwa, bo tu trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że z jednej strony obroty są zawsze dobrane w porządku i jakby zakres jest dobry, natomiast stare zwłaszcza konstrukcje skrzyń biegów automatycznych, ten z torque converter, to jest co, jak to się nazywa, konwerter momentu obrotowego? No ten taki pomiędzy, coś takiego, takie a la sprzęgło, one po prostu zwiększały zużycie paliwa poprzez samą swoją konstrukcję jakby. Czyli z jednej strony był komfort i wygoda, ale zawsze takie samochody zużywały więcej paliwa. Dzisiejsze nowoczesne skrzynie typu na przykład PDK w Porsche czy tam DSG w grupie Volkswagena, to są takie dwusprzęgłowe skrzynie, one są w zasadzie to jest taki automat, automato-manual, trochę zautomatyzowany, nieważne, nie będę wchodził w szczegóły, one są naprawdę bardzo wydajne, nie? I ja bym powiedział, że dzisiejsze nowoczesne skrzynie automatyczne będą oszczędniejsze, zwłaszcza, bo tu o jednej rzeczy muszę powiedzieć, jeśli ktoś nie umie jeździć. Bo znam bardzo dużo ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, jak dobierać biegi do prędkości. Albo auto jest na przykład tak ciche, że on nie słyszy, że na przykład samochód się już dławi, że ma za niskie obroty, albo że ma za wysokie obroty. I teraz, a może na przykład jedzie i po prostu jest rozkojarzony i ma gdzieś to, czy jedzie na dobrych obrotach, czy nie. A ta skrzynia zawsze mu automatyczna. Także uważam, że dla bardzo wąskiej grupy oczywiście, ja na przykład lubię jeździć z manualem.
No bo wiem, ty byś chciał na korbkę najchętniej samochód odpalać. I wdmuchiwać paliwo do mieszania.
Nawet śmieszne, normalnie buchaha, nie? Tak serio, ja uwielbiam jeździć automatem.
Ty ale lubisz grzebać przy rzeczach.
Bardzo lubię jeździć automatem, ale po prostu uważam, że jak ja jeżdżę z manualną skrzynią, to będę jeszcze bardziej oszczędny, w ten sposób, nie? Jeżeli chodzi, ale uważam, że takich ludzi, którzy naprawdę są jakby zafascynowani, nie ma bardzo dużo, a szkoda. Wydaje mi się, że dla przeciętnego Kowalskiego, który po prostu chce się przemieścić z punktu A do punktu B i nie będzie się pieścił z tym samochodem, zdecydowanie nowoczesny automat będzie oszczędniejszy.
Wiesz, co mi przychodzi jeszcze do głowy z automatem?
Tak.
A jeżeli tym samochodem jeździ kilka osób, no to wtedy tak jakby, czy nie wiem, ktoś, komuś pożyczasz ten samochód regularnie, albo on jest użytkowany przez kilka osób, które mają różny styl jazdy, to w ten sposób też jesteś taki użytkownikoodporny.
Trochę tak, to prawda. To prawda.
Ujednolicasz to spalanie. W sensie, wiesz...
Wiesz, automatem też można tak pocisnąć, ale za chwilę powiemy, nie? Też o tym, żeby dużo spalić, ale to nie ta sztuka. Załóżmy, że ktoś chciałby jechać...
Wszystkim możesz, wiesz, jak zechcesz dużo spalić.
Tak jest.
Że wiele tych skrzyni automatycznych ma też te tryby takie...
Sportowe.
Sportowe, półmanualne,
Sportowe,
nie? Że możesz sobie albo przerzucać biegi, albo wrzucić automat, nie? Także pół takie...
Dobra, to bym tutaj dodał. Punkt C u mnie to, o czym ty już wspominałeś i to jest, uważam, super ważne. Nie wiem, czy od tego nie powinienem tak naprawdę zacząć. Zmniejszyć prędkość. To jest to, o czym ty mówiłeś, że robisz. I teraz przykładowo. Jeżeli jadę z prędkością autostradową 140 km na godzinę, opory, jak wszyscy wiemy, opory powietrza rosną z kwadratem prędkości.
Czyli jedziesz 50, masz opory
X,
tak. Jedziesz 100, masz opory 4X.
Tak.
Bo dwa razy większa prędkość, 2 do kwadratu jest 4.
Tak.
Jedziesz 200,
to masz
jeszcze 4 do kwadratu, 16X, czyli prędkość zwiększa się 4-krotnie, a opory 16-krotnie.
Dlatego te naprawdę wysokie prędkości autostradowe, one są, jeżeli byśmy jechali 140, to będziemy zużywać ileś paliwa, jeżeli będziemy jechać na przykład 130, a zwłaszcza mówię o takich dystansach, nie wiem, jak ktoś jedzie 200 km, to te 10 km na godzinę praktycznie nic nie zmieni, nie?
10 km na godzinę przy 120 to jest tak. 5 minut.
No właśnie. Nie. To tak naprawdę, wiesz, a będziesz jechać spokojnie, co tutaj powiedziałeś, jakby to abstrahując już od zużycia paliwa. Ja też się jakby nauczyłem, może dlatego, że ja już mam swoje lata, ja już się wyszalałem na torze.
Jacek uprawiał, może ty powiedz, no nie będę...
To ja wiem, czy uprawiam.
Bawiłeś się tak bliżej zawodowego niż amatorskiego.
W drifting się bawiłem, to była najfajniejsza rzecz, jaką robiłem w życiu, jeżeli chodzi o...
Poza podcastem.
Jeżeli chodzi o różne rzeczy, to była jedna, jeżeli nie najfajniejsza, to jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką robiłem, rewelacyjna sprawa. Ja już swoje wyjeździłem na torze, jakby ja nie muszę nikomu nic udowadniać, czy potrafię, czy nie potrafię jeździć samochodem, czy mam mocne auto, czy mam słabe auto, bo po prostu ulica to nie jest miejsce, żeby takie rzeczy przede wszystkim robić. Ja powiem tyle, tutaj tak w ogóle taki off topic, dosłownie, uważam, że w każdym mieście powinien być jakiś tor wyścigowy, taki czy inny, gdzie młodzi ludzie, którzy jeszcze mają ten syndrom tego pierwszego 1000 km, powinni po prostu pojechać i na przykład spróbować i zobaczyć, co to znaczy, jak w bezpiecznych warunkach auto na przykład na suchym traci przyczepność, nie? I jest panika, jak ludzie, nagle auto łapie czterokołowy pościg i człowiek nie wie, co ma robić w ogóle, nie? A ja się o tym przekonałem bardzo szybko jakby i bardzo spokorniałem. Jak przyjechaliśmy na lubelski tor kartingowy, który już niestety nie istnieje, już jest zaorany i tam są już chyba bloki nawet stoją. Bardzo żałuję. Przyjechaliśmy na jakąś tam pojeżdżawkę tak zwaną, jakieś tam ściganie. I to było dla mnie takie bardzo otwierające oczy, jak nagle, no proszę, jest tor, masz samochód, proszę, to pokaż. No pokaż, jak potrafisz jeździć, nie? No i ja wyjechałem samochodem swoim i wyleciałem z toru na okrążeniu zapoznawczym. Ja po prostu byłem o taki, nie? Jak trusia wróciłem. Wróciłem do domu grzecznie, ja już, wiesz, po prostu jak człowiek nagle zobaczy, jak bardzo dużo rzeczy nie umie, no to wtedy to taki tylko off-topic.
Ale to jest w każdej dziedzinie tak jest, tylko po prostu, wiesz, samochodem. Tylko czasami trudniej jest sprokurować taką sytuację, która ci to uzmysłowi.
Tak, tak. I oby się nikomu takie coś nie zdarzyło i nie musiał tego sprawdzać właśnie na ulicy.
Że w teorii zarzuca ci tył i powinieneś w tę samą stronę kierownicę skręcić?
Przeciwną.
Ale nie. To...
Że... Znaczy, kontrujesz zawsze. Tak, ja się nie zastanawiam, w którą stronę skręcam. Kontrujesz kierownicą przeciwnie
znaczy,
do tego,
jak ci tył ucieka...
Czekaj, jak ci tył ucieka... Jak jadę... Dobra, nieważne.
Ty ucieka na prawo, to w prawo skręcasz.
Nie no, auto w lewo jedzie. Dobrze, w lewo, może no, i też.
To samo, co ty ucieka.
Dobra, wiesz, że się nigdy na tym nie zastanawiałem, w którą stronę
kręcę. A kiedyś
kręcę,
robiliśmy jakiś quiz internetowy, pamiętasz? I było takie pytanie i obaj wiedzieliśmy, o co chodzi. Przeciwno, bo kontra to jest przeciwną,
no,
nie?
No.
A skręcasz w tę samą, kontrujesz, znaczy, no dobra, bo to no. Auto ci wygląda, że skręca w lewo, więc ty skręcasz
tak,
w prawo.
Tak, siła odprzodkowa wyrzuca cię gdzieś.
Ale,
no, tak.
Ale off topic zrobiłeś. No,
ty zrobiłeś.
Dobrze.
Ja powiedziałem, że
ty zacząłeś, ja nie potrafiłem się pohamować.
Dobrze, więc zmniejszenie prędkości. Tylko teraz z tym zmniejszeniem prędkości o jednej rzeczy tutaj chciałem jakby powiedzieć. Najbardziej optymalna prędkość, taka pod kątem zużycia paliwa, to jest taka prędkość, którą auto może uzyskać albo utrzymać na najwyższym biegu, jaki tam ma. I powiedzmy takie obroty rzędu między 2 a 3000 obrotów, na przykład utrzymywanie oczywiście
przy
mówię.
Przy benzynowym.
Przy benzynowym, przy dieslu pewnie trochę niżej. Podejrzewam, że może około 2000. Dla większości aut taką naprawdę najbardziej optymalną prędkością jest 90-100 km na godzinę. I wtedy można sobie po prostu... Tylko, że no ja sobie też zdaję sprawę, że jeżeli jest ekspresówka i na niej można jechać 120, no to jak będziesz jechać 90, no to już jednak jest sporo
wolniej.
Czy to
zależy też od mocy silnika? No nie ukrywajmy, że to będzie związane chyba z mocą silnika.
No nie, no ale te 90-100, no to każdy samochód ujedzie.
Ale nie, ja mówię, że ta prędkość przy 2500 obrotów na najwyższym biegu.
No trochę masz, tak, tu masz trochę rację, bo akurat rzeczywiście...
No Cinquecento inaczej się zachowa niż...
No dobra, mój Lex ma 8 biegów no. I jak jadę 140, to mam 2000 obrotów. Nie?
Ja nie wiem, mam automatyczną.
No ale ja wiem, że ja na 8 ostatnim biegu, no w tym sensie, rozumiesz.
Ale ja obrotów, wiesz, nie mam...
A, bo ty
znaczy,
nie widzisz
dobra.
Obrotów. No, ale o co mi chodzi? Pogrzebał. Że jeżeli się jedzie raczej wolniej, to opory powietrza są mniejsze. Tylko żebyśmy z tym zwalnianiem nie, wiesz, to nie jest tak, że trzeba jechać zawsze 50 czy 60 na godzinę, nie? Bo wtedy jedziemy na niższym biegu, w związku z tym jest to mniej efektywne.
Ja bym tutaj natychmiast podpiął coś, co na pewno masz zaraz pod następnym punktem, że jak jeździsz mniejszą prędkością, to jest mniejsza szansa, że nagle wylądujesz komuś na zderzaku i musisz nagle zwolnić, a potem przyspieszyć do tej prędkości, którą jechałeś, a potem znowu dojeżdżasz do kogoś.
Ja mam to, tylko u mnie się to nazywa płynna jazda, dokładnie. Następny podpunkt, mam płynną jazdę.
To jest... Dla mnie to jest coś, co jakby jeździ się drogami w Polsce. Ja wiem, że to pewnie jest tak, że ekstrema się widzi najbardziej, takie, które mnie irytują, ale nic mnie tak nie irytuje, jak to, że gdzieś mam taką prędkość, że jestem w stanie wyprzedzić 3-4 samochody. Widzę, że za mną jedzie typ, który, czy auto, bo nie wiem, kto kieruje w sumie, jest bardzo daleko.
Tak.
Jedzie auto, które jedzie tak 10-20 km szybciej niż ja, albo 30 czasami, ale i ono mnie wie, i ono ewidentnie widzi, że mnie dojedzie, jak ja wyprzedzam ostatni samochód na drodze szybkiego ruchu, który jedzie 100, tam nie wiem, tir, osobówka tir i jakiś dostawczak, ja sobie tak 125-130 na liczniku, co jest 120-125, więc na granicy albo tak minimalnie ponad ten limit, tempomat, wszystko ładnie, płynnie wiem, że to wyprzedzę i widzę, że dojeżdża mnie ktoś, kto jedzie 160, i on nie puści tego gazu, nie, żeby...
Tylko siądzie ci na zderzaku,
tylko dojedzie na 10 metrów, zwolni do tych moich 130, jeszcze się zdarza, wiesz, długimi ciągle, tak, że czasami da, a potem on musi w 3 sekundy być już znowu na 150. Gwałtownie wyhamować, gwałtownie przyspieszyć. W sensie, ja rozumiem, że nie każdemu jest po drodze z moją prędkością i ja nie chcę, żeby wszyscy jeździli na szosach tak jak ja. To by było bardzo takie bubkowate z mojej strony, że do mnie się mają dostosować. Zresztą ja też pewnie robię masę błędów. Ale coś takiego, że jak widzisz, że kogoś dojeżdżasz, puść ten gaz, nie wiem, odpuść tempomat i może go dojedziesz na 140, jak chcesz jechać 150, a nie 120 czy 110.
Pomijając wtedy jakby, że mniejsze zużycie paliwa, no to przede wszystkim bezpieczeństwo. Tak. Przede wszystkim
tutaj i to jest bezpieczeństwo w dwie strony, no bo wiesz, jak widzisz, że ktoś ci jedzie na zderzaku, to jest przynajmniej we mnie coś takiego, że jakieś takie napięcie się pojawia, nie?
No przede wszystkim jest to zakazane, nie wolno tego robić.
No to pomijam, że nie można. No, to mówiliśmy o niektórych przepisach drogowych. No ale wiesz, to jest coś takiego, że patrzysz, czy on ci już mruga, czy nie.
No to jest, no tak.
I to czy jest, to jest BMW, tak? To jest bardzo stereotypowo.
Dzisiaj zauważyłem, że dużo Audi nowych tak jeździ, wiesz? Kiedyś rzeczywiście to był taki sam.
No, ale
to
wiesz, to żartem ja trochę mówię.
Nie, no
tutaj.
Jasne.
To jest coś, co myślę, że tak w przekroju całego ruchu na drogach szybkiego ruchu w Polsce bardzo dużo mogłoby zmienić, gdyby ludzie sobie nie dojeżdżali i potem nie dawali kopa od razu.
Ja mówiąc, wiesz co, ja myśląc płynna jazda, myślę o jeździe na drogach szybkiego ruchu, ale też myślę o jeździe normalnej takiej, no, po mieście, czy o drogach, czy po drogach tak zwanych krajowych, nie? No bo teraz, jak ja to widzę? Jeżeli na przykład jeżdżę po mieście i jeżdżę zwykle, no jeżdżę po swoim mieście, znam to miasto doskonale, no to jeżeli wiem, że jadę pod górkę i później będzie zjazd z górki, no to zdejmuję nogę z gazu. Jeżeli widzę, że z daleka jest czerwone światło.
I nie ma korka,
to ja zdejmuję nogę z gazu i się dotaczam spokojnie tam, a nie cisnę do samego końca, żeby hamować. Jest to i oszczędność paliwa wtedy, i oszczędność klocków hamulcowych, i mniej pyłu z tych klocków hamulcowych, który gdzieś tam się jednak kumuluje i do smogu się też nam jakby dokłada. I tutaj myślę po prostu o takim przewidywaniu, nie? Jeżeli...
I to nie są sytuacje, które wyskakują nagle,
tak,
właśnie.
Tak, absolutnie, mówię. No bo nagłe rzeczy nie przewidzisz, no to wiadomo, że trzeba jakoś...
Cięto ci zaczyna wyprzedzać tira nagle, jechało kilometr za i nagle zaczyna, to jest nie do przewidzenia. No to
oczywiście, że tak, ale tutaj myślę o takiej sytuacji, nie wiem, jedziesz drogą krajową i jedziesz te 90 km na godzinę, czy tam 100, bo jak jedziesz stolicznikowe, to wtedy jedziesz 90 tak naprawdę. I widzę z daleka, że już dojeżdżam do miejscowości. No to po co mam jechać do samego końca i później nagle depnąć po hamulcach, żeby koniecznie mieć te 50? Nie, ja sobie po prostu znowu zdejmę sobie nogę z gazu, wytracę płynniej tą prędkość na odcinku tych kilkuset, nie wiem, no kilkuset nawet przesadzam.
Może
nie?
Kilkuset.
200-300 metrów powiedzmy i wtedy...
Tylko tutaj wiesz co, myślę, moglibyśmy zrobić taki apel.
Nie, bo tutaj mam jedną uwagę, jakby sam sobie teraz będę zaprzeczać, ale powiedz.
Tak, apel do narodu, że wyrozumiałość do takich zachowań, no bo wiesz, są ludzie, którzy, ja to odczułem, mam wrażenie, jak byliśmy z Moniką i jeszcze jednym dzieckiem tylko na wakacjach w zeszłym roku, że i jeździliśmy tam w okolicach Słupska z trochę czasu. Ja tych w ogóle dróg nie znałem, więc ja jeździłem tam bardzo zachowawczo, zwłaszcza, że tam wiesz, lasy, drzewa, jakieś takie nie najlepsze te drogi. No miejscowi dostawali białe gorączki za mną, jak nie mogli mnie wyprzedzić. I to po prostu, jak tylko była jakaś okazja, jeden, drugi, trzeci, czwarty dawali przez te miejscowości, bo wiedzieli, czego mogą się spodziewać, w którym miejscu. No jak ja gdzieś tam krążę po małej miejscowości, to nie będę jechał, nie wiem, 60-70, jeżeli mam tam ograniczenie do 50, bo wiesz, może zaraz jest szkoła, oni wiedzą na przykład, że tam, to też nie pochwalam. Nie, tego, to że oni wiedzą na przykład, że tam nic się nigdy nie dzieje, raczej mogą sobie przejechać 70, więc robią się takie koreczki, wężyki samochodów czasami, jak się i takie jakieś wyrozumiałości można w tej sytuacji mieć dla kierowcy i dla tego, dlaczego tak robi.
Nie chcę tutaj nawet, wiesz co, bo przez chwilę pomyślałem, że mogliśmy o tym powiedzieć, ale nie chcę nawet zaczynać tej dyskusji na temat właśnie jakby kultury i zachowania, bo to w ogóle jakby...
Ale wyrozumiałość, wiesz...
Ale jedną rzecz tutaj bym dodał, wiesz, jakby to, o czym teraz tutaj jakby zaczynamy mówić, właśnie ja to nazywam płynna jazda, to się bardzo często nazywa eco-driving po prostu. Czyli właśnie i ta wolniejsza, mniejsza prędkość. Ale tutaj, żeby warto, chcę bardzo jasno powiedzieć o jednej rzeczy. Eco-driving to nie znaczy, że masz być zawali drogą. Mhm. To oznacza, że na przykład ruszasz ze świateł, albo ruszasz gdzieś, rozpędzasz się w miarę dynamicznie, powiedzmy z wklepanym gazem do połowy, może nawet do 3/4 to jest już dosyć dużo, ale nie z gazem do podłogi. Ale nie tak, że tylko dotykasz ten gaz i ty masz się tak, wiesz, toczyć, no bo wtedy jesteś zawali drogą. Jak najszybciej osiągasz swoją prędkość przelotową, czy to jest 50 po mieście, czy to jest 90 za miastem, czy tam 120, 140 na drodze
szybkiego ruchu. Jak najszybciej, tak żeby nie hamować innych może.
Ale nie, ale w tym sensie jak najszybciej, że robisz to sprawnie, nawet dla samego siebie. Mhm. Dlaczego? No bo im szybciej osiągniesz tę prędkość taką już przelotową, to później silnik zużywa bardzo mało paliwa, bo ty tylko utrzymujesz tę prędkość. Także zasady eco-drivingu to jest właśnie taka płynna, przewidywalna jazda, ale to nie jest, żeby to chciałbym, by to jasno wybrzmiało. Tu nie chodzi o to, że masz być dziadkiem w kapeluszu, w Skodzie, który, przepraszam za stereotypy, jedzie na działkę raz na, wiesz, tam w weekend sobie jedzie i oczywiście taki jest standard, że on jest takim zawali drogą, tylko po prostu, no, trzeba się też adaptować i dostosowywać do warunków na drodze. Pamiętając, ja powiem tak, ja jeżdżę, Dawid, od zawsze. Może dlatego, że zostałem wychowany w szacunku do pieniądza. Może dlatego, że po prostu, jak to ładnie powiedzieć, szanuję to, co mam. Ja zawsze, jak jadę samochodem, ale zawsze odruchowo, ja zawsze myślę o tym, nawet to robię tak jakoś podświadomie, żeby zużyć jak najmniej paliwa. Nie? No. Jedyne miejsce, gdzie tego nie robiłem, no to oczywiście tor, ale to jest jakby inny, bo wtedy to powiedzmy zużycia paliwa były takie
duże. Ja zauważyłem, że zacząłem tak jeździć, jak sobie zrobiłem na wyświetlaczu nie średnie spalanie z całej trasy, tylko aktualne, chwilowe.
No.
To zobaczyłem, jakie zachowanie, jak bardzo, jak takie, wiesz, zachowanie dosłownie na 100 metrach trasy może być różne.
Tak.
Właśnie na przykład ruszanie spod świateł. I jak mam hybrydę, i jak jestem pierwszy na światłach, to raczej staram się właśnie tak, jak mówisz, sprawnie ruszyć, ale na przykład jak jestem, nie wiem, szósty, siódmy i widzę, że samochód tam gdzieś, zostawiam sobie miejsce, żeby ruszyć, to jeżeli wiem, że nie generuje korka, rozpędzam się jak samochód tam jeden z przodu bardziej niż ten, który bezpośrednio przede mną stoi, to wtedy delikatnie puszczam, tam się zaczynam toczyć. I tyle, no tak, ile mogę się rozpędzam na tej...
Dopasowujesz się, nie? Dopasowujesz się po prostu. To jest właśnie to, co mówię. Płynna jazda i przewidywanie.
I jak sobie zrobiłem na wyświetlaczu, to jest znowu case study. To na pewno nie jest tak, że jak wszyscy sobie pozmieniają wyświetlacze w samochodach, ci, którzy mogą, to będzie lepiej. Ale jak zmieniłem średnie z trasy na chwilowe, to jest takie utrwalanie.
A ile ci pokazuje chwilowe? Największe? Najwięcej?
25.
No właśnie to jest, kurde, słabe, wiesz, bo mi na przykład mi pokazuje 30 najwięcej, ale jestem pewien, że ja mam chwilowe przeruszanie, mogę mieć 80 litrów na setkę, no nie? No chyba ja bym chciał to zobaczyć.
Wyjeżdżanie z garażu, widzisz, pod górkę.
Tak, bo to jest ciekawe, bo na przykład jak mieliśmy Yarisa kiedyś, to on pokazywał do 99, wiesz?
Tak?
Tak, naprawdę. I to było niesamowite, że rzeczywiście taki mały kuropędzik 1.0, rozumiesz, 4 cylindry, tam nie wiem ile tych koni było, 68 koni czy ileś, nieważne. I takie wartości były jakby przy ruszaniu ten pokazywane. Ja bym jeszcze dołożył do tego eco-drivingu, bo tak jakby to taki...
Do płynnej jazdy. Płynną jazdę, Jacek Podkowski.
No, to było takie hasło jakiejś firmy olejowej chyba kiedyś, chyba prawda?
Tak. Chyba Hołowczyc nawet tam był.
Ja bym dołożył do tego jeszcze hamowanie silnikiem. Coś, co dzisiaj przy skrzyni automatycznej jest oczywiste, ale mówię tutaj raczej, bo po prostu nie da się rozłączyć tego napędu. Natomiast warto o tym powiedzieć, jeżeli ktoś posiada auto ze skrzynią manualną i jeśli to nie jest samochód gaźnikowy, a już większość samochodów dzisiaj takim autem gaźnikowym nie jest, tylko jest raczej, ma wtrysk paliwa, czy bezpośredni, czy pośredni, to wtedy, co tutaj jest ważne? Jeżeli jedziemy i puścimy nogę z gazu i jest wpięty bieg, to silnik, to jest tak zwane hamowanie silnikiem. Silnik jakby generuje opór i samochód wtedy zwalnia, ale co jest ważne, wtedy jest odcięty wtrysk paliwa i zużycie jest równe zero. Także to jest naprawdę, czyli chociaż właśnie przy dotaczaniu się do jakiegoś miejsca, gdzie będziemy albo, czy zwalnianie, czy dotaczanie się do miejsca, gdzie będziemy się zatrzymywać, to jak najdłużej powinniśmy
w niektórych automatycznych jest ten taki dodatkowy tryb B.
Ale, wiem, to w hybrydach. No. To w hybrydach jest to B, bo to jest rekuperacja wtedy. No. To jest jakby inna sprawa, to mówisz teraz o takich autach jak twoje, a ja myślę o takich jakby czystych, czystych spalinowych. Mówmy i też. Bardziej myślę, Dawid, bardziej tutaj myślę właśnie o manualu, bo kiedyś stara szkoła typu... No stara szkoła, może tak, nie, żeby tutaj nie rzucać osobami, no to na luzie się jeździło, nie? Z górki się jeździło po prostu na luzie, czyli po prostu wyrzucało się na neutralny bieg i wtedy samochód rzeczywiście toczył się bez żadnych praktycznie oporów. Naprawdę można było...
Aerodynamicznie było jeszcze, opory toczenia.
No tak, ale bez żadnych oporów w sensie od silnika, o to mi chodzi. I teraz ta sytuacja i oczywiście, no tak, auto się rzeczywiście, nawet się potrafiło rozpędzać z górki, jeśli górka była odpowiednio duża, ale jest to bardzo niebezpieczne z jednego względu. Oprócz tego, że oczywiście zużycie paliwa wtedy wcale nie jest zero, bo silnik pracuje na obrotach jałowych. Jakieś tam bardzo małe, ale jednak jest. Ale przede wszystkim wtedy, jeżeli jedziemy zwłaszcza z jakiejś dużej górki, całe hamowanie jakby jest przejęte przez hamulce i można stosunkowo łatwo przegrzać te hamulce, zwłaszcza mówię tutaj o jakimś takim, to się nazywa zjazd turystyczny, nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim. Jeżeli jesteś na przykład w górach, no. Ale mówimy o górach porządnych, jakichś górach, i jest długi zjazd typu kilometr, dwa, trzy kilometry.
Do połowy do końca, tak, ale cały czas wciśnięty
hamulec. I ty cały czas na przykład tych hamulce dohamowujesz. To wtedy co się powinno zrobić, żeby te hamulce odciążyć? Oczywiście wtedy generuje się coraz więcej ciepła, płyn hamulcowy się podgrzewa, aż w końcu niestety potrafi się zagotować i to już jest naprawdę mało zabawna sytuacja.
Bo momencie, gazy są sprężliwe, tak, ściśliwe.
Dokładnie, i wtedy ty wklepiesz hamulec, a on jedzie.
Gaz nad płynem się ściśnia, tak jest, a płyn nie pracuje.
Tak jest. I wtedy co trzeba zrobić? Jeżeli się ma manualną skrzynię, to powinno się hamować biegami jak najniższymi, sensownymi, tak, żeby jak największe były te opory hamowania przez silnik, żeby wspomóc te hamulce i im jakby im ułatwić. Natomiast w automatach też są takie pseudoręczne, jakby, że można na sztywno zapiąć dany bieg i też można w ten sposób hamować. Ale mówiąc o takiej zwykłej, codziennej jeździe, nie jakiejś takiej, że koniecznie jedziemy w górach, no to właśnie o to mi bardziej chodziło, że hamowanie silnikiem. Nie? Mhm. Hamowanie silnikiem, wtedy zużycie zero.
No, dotaczanie się.
Tak jest. Usunięcie zbędnego ciężaru. Banalna sprawa, ale jak pamiętam z moich początków zabawy w sport motorowy, nie ma tańszych koni mechanicznych niż wywalenie zbędnego ciężaru. Dlatego się usuwało tylną kanapę, wygłuszenia i tak dalej. I nie trzeba było tuningować samochodu, tylko po prostu wystarczyło coś tam wyrzucić i auto po prostu miało mniejszą...
A duża to była różnica?
Przy takich wypatroszonych samochodach to naprawdę. Znaczy one są, były niekomfortowe bardzo, bo głośne i ten. Ale to naprawdę były takie, no wiesz co, ciężko powiedzieć, bo to trzeba by było zmierzyć. Ale to są naprawdę zauważalne różnice.
Odczuwalne,
nie?
W sensie za
kierownicą. Tak, no na przykład duży fotel, jakiś tam fotel waży kilkanaście
Ile
kilogramów.
Ile sekund na kółku ścinałeś, ty mi powiedz.
Ja się nie ścigałem na czas nigdy.
W sumie tak, jeździłem na czas,
No właśnie, nie na czas. Więc usunięcie zbędnego ciężaru i myślę tutaj głównie o na przykład włożeniu zbędnych rzeczy w bagażniku, nie? No przecież nie będę nikogo namawiał do tego, żeby usunął sobie kanapę tylną, bo to nie o to chodzi, nie?
Ale wiecie.
Ale wiecie, no
na 8 zł.
Tak.
I rośnie.
Tak. I jeżeli będzie, po prostu jeśli auto będzie ważyło mniej, no to będzie potrzeba mniej energii, żeby go napędzić. A jak się będzie potrzeba mniej energii, no to będzie zmniejszyć zużycie paliwa. Proste i tutaj... I tak ziarnko do ziarnka, no. Bo tak to nie jest tak, że jedną z tych rzeczy, o których tutaj mówimy, trzeba zastosować, tylko gdzieś tam po troszkę wszystkiego. Teraz ten okres, który mamy, coś, co się, ja niestety obserwuję to bardzo, bagażnik dachowy, boks dachowy albo rowery. No i teraz tak, to znowu nie chcę powiedzieć tego, że jak jedziecie na wakacje, to nie bierzcie rowerów, bo będzie więcej palić. To jest oczywiste, że będzie więcej palić. Tylko bardziej myślę o takiej sytuacji, kiedy ktoś na przykład z tych wakacji już wrócił, czy to są zimowe wakacje z boksem, czy w lecie w sumie też z boksem czasem się jeździ, no. Chyba, nie? Ale raczej to takie na narty ja widzę. Czy to są te belki po rowerze? Różnego rodzaju obiekty, które są pozakładane na dachu i z tyłu za samochodem też, zwiększają opór aerodynamiczny. No i oczywiście przez to zużycie paliwa jest większe. Czyli jeśli to już jest niepotrzebne, to trzeba zdemontować. No bo to zużycie paliwa potrafi wzrosnąć o litr półtora. Oczywiście wszystko zależy, jak się szybko jedzie. Im szybciej, tym więcej.
No kształt samochodu jest nieprzypadkowy.
Tak jest. Tak
ma taki, a nie inny obrys, żeby jak najmniejszą... No nie zawsze jak najmniejszą. Gdzieś tam jest zawsze kompromis, no bo... Gdzieś tam chyba Tesla, któraś ma ten najmniejszy współczynnik możliwy, nie pamiętam, która.
Możliwe.
Czy aktualna, czy przyszła, zapowiedziana.
Chyba jakoś. Nie wiem, czy ten nowy. Ten, no, ciekawym samochodem, jeżeli chodzi o opływowość, jest znienawidzona
Multipla.
I strasznie zwieśniaczona dzisiaj niestety przez pseudotuningi Opel Kalibra. To był samochód, który miał genialny współczynnik oporu powietrza, jak na swoje czasy, i do dzisiaj on ma bardzo dobry ten współczynnik oporu powietrza. Poza tym pięknie narysowane auto, naprawdę, tylko że no niestety bardzo straciło, jakby słabo się zestarzało właśnie przez to, że było dosyć tanie i popularne wśród amatorów agrotuningu.
Ciśnienie w oponach.
Oczywiście, że mam. No. Proste, że mam.
Ja też chciałem powiedzieć, że ja też mam pomysły, nie?
Ale... Dobra, to dawaj ty, przepraszam.
Nie, ale tak się... to ciśnienie w oponach. To
dobra, jest... ciśnienie w oponach, ale jakie?
Dobre.
O, pięknie, pięknie.
Dobra, optymalne. Optymalne. Jest wypisane zwykle gdzieś w okolicach drzwi, nie?
Tak, tak. Drzwi czasem na wlewie paliwa.
No, nie? Gdzieś w okolicach drzwi. I to też warto wziąć poprawkę, czy wozimy ciężkie ładunki, czy nie. No bo jak napompujemy te górne granice i potem załadujemy bardzo mocno samochód, no to
opona siądzie. Tak. Znaczy, z punktu widzenia, bo tutaj o jednej rzeczy trzeba powiedzieć, ja znam dużo osób, niestety, bo to akurat nie jest fajne, które...
Jeszcze mamy trochę piachu, spokojnie.
Specjalnie... Tak? Mamy?
Mamy 6, 5, 4, 3.
Znam dużo osób, które specjalnie przepompowują opony. Typu na przykład, nie wiem, powinien jeździć na 2,2, a jeździ na 2,8 albo na 2,6.
Jest, sporo.
I to będzie, Dawid, mniejsze zużycie paliwa, tylko opona zrobi się jajowata i jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, będzie oczywiście, także nie polecamy tego absolutnie. To zmniejszy zużycie paliwa, niestety, muszę powiedzieć, niestety zmniejszy, ale absolutnie tego nie polecamy, bo to jest bardzo, ale mniejszy, to bardzo
niebezpieczne. Dlaczego zmniejszy może, bo to nie wszyscy są tak...
Mniejsza powierzchnia styku,
a mniejsza powierzchnia styku kontaktu to są mniejsze tarcie.
Mniejsze tarcie, mniejsze opory.
Mniejsze opory, no bo tarcie toczne w sumie.
Tak. Mniejsze opory i oczywiście wtedy będziemy mieli mniejsze to zużycie, ale to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Poza tym, że będzie wtedy się opona zużywać na środku i może doprowadzić do finalnie to, nawet do wystrzelenia.
Mamy jakieś takie porównanie? Spróbujcie przetoczyć drewniany klocek po podłodze, a plastelinę, która się tak będzie rozkładać.
Może być przy większym docisku. Oczywiście przy zbyt małym ciśnieniu też jest, to jest wtedy oczywiście nie dość, że opona tak siądzie właśnie tak nieładnie, ale będzie miała i większy kontakt, większą tą powierzchnię przylgnić, co wcale nie znaczy, że będzie lepiej prowadzić samochód, wręcz przeciwnie, ale przede wszystkim będą dużo większe...
Będzie na niej pływał samochód.
Także po prostu tak jak Dawid powiedziałeś, ciśnienie optymalne.
I ono jest wpisane gdzieś w waszym samochodzie na 100%.
Mam jeszcze...
I w internecie są do znalezienia te optymalne ciśnienia.
Ależ oczywiście. W instrukcji obsługi samochodu przede wszystkim powinno być. Kolejna sprawa jest trochę kontrowersyjna. Klimatyzacja. Bo to, że klimatyzacja napędzana najczęściej z paska jako jedno z akcesoriów w silniku obciąża ten silnik, to jest bezdyskusyjne. Nie? I teraz tak. Ja bym powiedział to w ten sposób. Klimatyzacja jest jedną z tych rzeczy, która w zasadniczy sposób wpływa na bezpieczeństwo jazdy. I wcale nie myślę tutaj tylko o upałach. Myślę tutaj o tym, że powietrze jest suche, nie parują szyby na przykład, kiedy pada deszcz. Jest to po prostu dobre.
Natomiast... Nigdy tak nie patrzyłem na klimatyzację.
Nie, no po prostu dzisiaj klimatyzacja jest tak popularnym wynalazkiem, że po prostu się z nią jeździ, nie? Ona jest w zasadzie zawsze w automacie włączona, włączasz automatycznie, nie zastanawiasz się nad tym. Ale ona też zwiększa zużycie paliwa. I teraz można, ale nie będę do tego jakoś mocno namawiał, właśnie ze względu na te sprawy związane z bezpieczeństwem, bo nie wiem, co jest ważniejsze, jakieś tam pół litra, czy litr znowu gdzieś większe zużycie paliwa, czy to, że w komforcie, w upale na przykład dojedziemy gdzieś i będziemy
wypoczęci. No ale to jest też komfort kierowcy właśnie, no taki właśnie mentalny.
Ja o tym mówię.
Czy on coś widzi, ale jak on się czuje, czy on ma 30 stopni.
Ja ci powiem, Dawid, tyle. Ja jeździłem w wakacje, jak byłem, przepraszam za wyrażenie, za gnoja, jak miałem tam te 17-18 lat i zacząłem, dopiero zrobiłem pierwsze moje zużycie paliwa. Zrobiłem prawo jazdy i wtedy mieliśmy w domu czarny samochód bez klimatyzacji. Jeździliśmy nim na przykład nad morze. Ja prowadziłem to auto. To jest nie do opisania. To jest nie do opisania, jak to było. Ja siedziałem o tak, żeby się nigdzie nie dotykać, bo po prostu płynąłem cały. Jednocześnie chciałem jechać na przykład te 100-110 po drodze. Mało było ekspresówek, albo prawie w ogóle ich nie było. Nie? no to nie dało się przy tej prędkości już uchylić w ogóle szyby, nie? No to teraz szyby pozamykane, żeby w miarę było cicho, ale jednocześnie ja włączam nawiew, a tutaj ukrop leci. Także nie, nie, absolutnie, absolutnie nie polecam. Natomiast faktem jest, że klimatyzacja na pewno obciąża i na pewno zwiększa zużycie paliwa. Czy ona będzie napędzana elektrycznie, tak jak najprawdopodobniej jest na przykład w twoim samochodzie?
Jest, tak.
Bo pewnie działa wtedy też bez silnika.
Działa bez silnika.
Tak. Czy jest napędzana z paska, no to zawsze to zużycie paliwa będzie, będzie zwiększać, ale raczej nie.
Grzanie mam z silnika, chłodzenie z prądu.
Mówisz. Dobrze. I bym jeszcze dołożył. Masz coś jeszcze? Bo już tam się piasek przysypał. Ja już też prawie skończyłem, ale mam coś jeszcze.
To dawaj te swoje.
Ja mam jeszcze coś, znowu, dla mnie bardzo oczywistego, ale mnóstwo osób o tym zapomina. Stan techniczny auta. To jest coś, co potrafi w zasadniczy sposób zwiększyć zużycie paliwa. I myślę tutaj o czym? O regularnym wymienianiu olejów, filtrów, bo jeżeli na przykład filtr, nie wymieniamy filtru powietrza regularnie, no to ten filtr, no przecież jaką on ma funkcję? Ma filtrować, tak? W związku z tym wszystkie brudy na nim się osadzają, zatykają się pory, jego przepustowość się zmniejsza. No i teraz ten silnik, no tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, robić wdech przez Pumex, nie? Albo...
Myślałem, że powiesz maseczkę i...
O, maseczkę też dobre. Albo przez dwie maseczki, nie? Na przykład chcemy zrobić wdech. No to siłą rzeczy ten wdech jest zrobić trudniej. No to silnik też nie bardzo może sobie z tym poradzić. W związku z tym zmniejsza się jego moc. A jak się zmniejsza jego moc, no to my musimy ciśniej, bardziej cisnąć na ten gaz.
I to jest paradoksalne, nie? Bo ty, jak zanim zaczęliśmy nagrywać, Jacek teraz wybiera się właśnie nad morze niedługo.
Tak.
I przeliczył, że wybierając...
Mamy dwa samochody w domu. Jakbym chciał pojechać jednym samochodem...
Jednym nie jeździsz ty, a drugim jeździ Sylwia.
Jakbym chciał pojechać, policzyłem sobie tak na szybko, na wczoraj, bo się zastanawiam. Jeden jest duży i komfortowy, ale trochę więcej pali. Drugi jest ciaśniejszy, ale jest nowoczesny i jeszcze nie wiem tak naprawdę, ile pali, bo nigdy nie robiliśmy trasy. Zrobiłem sobie takie mniej więcej...
Szacunki.
Takie szacunki circa about i wyszło mi, że na trasie 1000 km, no bo z Lublina do Gdańska jest 500 km, na trasie 1000 km... Będzie różnica około 300 zł na tym przejeździe, no. Gdzie myślę, że Lex mi spali, mówię, myślę 9-10 litrów, a Mazda spali powiedzmy ze 6,5, nie? Tak
no.
Liczę.
No może to teraz 7. To wcale nie musi być odbiegające od zapchanego filtru. Bardzo, wydaje mi się.
To znaczy?
To znaczy, że w sensie tak, może nie takie różnice, że kilka litrów na 100 kilometrów, ale jak ktoś robi 5000 w miesiącu swoim samochodem.
Tak.
I ma zapchany filtr, ale go nie wymienia, bo mu szkoda tam set złotych na wymianę filtra.
Nie, no kilkadziesiąt, Dawid.
Ale powiedzmy, że robi w ASO.
Okej.
Okay. Nie, że tam 200 zł w ASO, bo tylko tak,
tak
nie?
Tak.
No. I mu szkoda tych 200
naprawdę
zł.
Filtr nie kosztuje. No, nie, dobrze,
no wiem, okay. wiem.
Świece, przewody zapłonowe sobie jeszcze wypisane.
No, ale wiesz, szkoda mu, a nie będę wymieniał to.
Tak.
I trzeba mechanikowi zapłacić, tak. I za filtr zapłacić, no to wyjdzie.
Tak.
No to,
no to i z każdym kilometrem tak naprawdę dopłaca, tak. Nie? Wtedy. Tak jest zwiększone zużycie paliwa. No, no znaczy ten słaby, ten, także dbajcie o stan techniczny samochodu, bo to jest i bezpieczne.
Ja chciałem jeszcze...
I przede wszystkim skończy się to i się odwdzięczy, że na przykład nie będzie sytuacji takiej, że auto na środku drogi odmówi posłuszeństwa, bo to też jest całkiem ważne, ale... To też może albo na pewno odwdzięczy się, i tutaj mówię o różnych rzeczach, mówię o łożyskach w kołach, żeby nie było jakichś dodatkowych oporów, te ciśnienie w oponach, to też już o tym powiedzieliśmy, no, oleje, filtry właśnie.
Ja chciałem cię zahaczyć jeszcze o jedną rzecz, ale być może, jeżeli będziecie chcieli, to wyląduje w odcinku o ewentualnie silnikach i napędach. Rodzaj paliwa, bo jak masz benzynowy silnik, to możesz wlać...
9,5 albo 9,8.
To jest to, o co ja chciałem cię tak szturchnąć, żebyś się wypowiedział. Bo jak widać, tutaj Jacek jest tym kompetentnym. Czy w ten sposób możesz coś porobić ze zużyciem paliwa? Bo się stacje lubią trochę tym chwalić.
Wiesz co, nie mam sam jakichś dużych doświadczeń tutaj. Coś mi tam gdzieś świta, że kiedyś jakby próbowałem. Dobra, jak ja to widzę? Są rzeczywiście niektóre stacje, które się chwalą, że mają jakieś tam mają paliwa takie tam eco, czy jakieś tam miles.
Safe.
Tak, fuel safe, różnie się to nazywa. Na pewno zauważyłem, że zwłaszcza kiedyś, czy dzisiaj, Jezu, ja raczej staram się na jednej stacji tankować, jednej góra dwóch, ale no raczej na markowych stacjach. Czy to by coś zmieniło? Mi się wydaje, że nie bardzo. No, teoretycznie, jak się zatankuje paliwa tego 98, które tak naprawdę trochę gorzej się spala, w sensie trochę wolniej się spala, bardziej kontrolowany sposób, dlatego jesteśmy w stanie wykorzystać trochę więcej mocy z tego paliwa. Wydaje mi się, że...
Mniej stukowo.
Tak, mniej stukowo. Jeżeli silnik umie, sterownik silnika umie rozpoznać to paliwo, to mogłoby być troszeczkę niższe, ale nie wiem, czy to jest opłacalne. To trzeba by sobie już indywidualnie przeliczyć.
Ja się właśnie tak zastanawiam nad tym, no bo...
Czy to jest opłacalne względem tego, że to paliwo jest droższe, wiesz,
masz,
zawsze.
Tak, teoretycznie masz paliwo... No jak masz silnik kalibrowany pod 9.8 i zalejesz 9.5...
To w ogóle nie ulega wątpliwości, będą na pewno mniejsze osiągi.
Tak, nie? Więc mniejszą, no. mniejszą moc będziesz miał.
Tak. Czy będzie więcej palił?
Czy to właśnie to...
Zależy
to...
jak się, też zależy jak się jeździ. Dobra, ja to widzę tak, Dawid. Jeżeli producent powiedział mi, że mam tankować 9.5, to ja tankuję 9.5. Jeśli kupiłbym sobie auto, które wymaga benzyny 98, bo to jest samochód o jakichś tam wyżyłowanych osiągach typu, nie wiem, M3 czy Golf R, czy... No, dużo jest takich aut, które już z fabryki wymagają, czy nawet te Skody chyba usportowione, te VRS-y nawet potrzebują tego paliwa.
My możesz wymyślać wszystkie literki, kombinować. Ja
no dobrze,
nieważne.
No to po prostu, jeśli producent mówi, że mam lat 9.8, to ja bym tam lał po prostu 9.8, nie? Także tu tak.
Bo to jest tak pod dyskusję trochę to rzuciłem, bo właśnie z jednej strony osiągi silnika, jak coś jest 9.8, wlejesz 9.5, to powinno się to odbić, czy raczej można powiedzieć nawet, że się odbije.
Tak.
Ale czy to się też przełoży jakoś na spalanie? To...
Wiesz co, ja pamiętam, że kiedyś były rzeczywiście
takie... Przełoży się pewnie
były
na spalanie, ale czy tak. różnica cenowa będzie uzasadniona?
Tak, no właśnie, ja myślę, że to no ja bym chyba, no to jak ktoś chce, to bardzo proszę, można sobie spróbować, nic strasznego się nie powinno tam jakby zadziać. Ewentualne, co się może straszne zadziać, no to, znaczy straszne, co się może zadziać, jeżeli do silnika, do którego trzeba lać 9.8, ktoś zaleje 95, no to właśnie i później będzie jeździł, jak to tak ładnie nazywam, entuzjastycznie, czyli wykorzystując cały zakres obrotowy i całą moc tego silnika, no to rzeczywiście tam, nie wiem, czy może się pojawić spalanie stukowe, czy ten silnik przede wszystkim, a może po prostu przytnie i zmienią się mapy paliwowe, może sterownik rozpozna, że jest gorsze paliwo i to będzie bezpieczne, ale to jeżeli jedyne, co mogło być niefajne, to właśnie w tą stronę, że potrzebujesz 9.8, a zalejesz 9.5, to może być trochę gorzej. Czy jak do normalnego silnika, powiedzmy, na benzynę 95 zaleje się 98, czy coś się złego stanie? Moim zdaniem nie. Czy będzie to jakieś super lepsze? Wydaje mi się, że też nie bardzo.
Jeżeli ktoś ma jakieś takie wiarygodne informacje, właśnie, to bardzo chętnie, bo ja próbowałem coś poczytać na ten temat. To nie jest rzecz, na którą ja znalazłem prace naukowe. To są raczej właśnie takie raporty jakichś portali, entuzjastów, którzy mają swoje blogi. I to nie jest tak, że wszyscy mówią to samo. To jest z mojego takiego krótkiego też przyznaję researchu. Tak.
Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, żeby ten temat jakby tutaj już zakończyć, z mojego doświadczenia samochód na 9.8 jeździ bardziej miękko, bardziej płynnie pracuje silnik, nie? A może to jest efekt placebo, że mi się wydaje, że zalałem droższe paliwo właśnie. I musi ładniej pracować, właśnie. Ale takie są moje odczucia, nie?
Jak ze sprzętem od Apple.
Tak, tak jest. Tak,
dobra.
Albo z tymi kablami audio jakimiś tam złotymi.
Tak,
mam
tak.
jeszcze ostatnią rzecz,
a
ale
jeszcze
to mam ostatnią rzecz, ale to już jest taka, jest naprawdę bardzo krótka i bardzo kontrowersyjna. To są różnego rodzaju dodatki do olejów, takie ceramizery, jakieś takie ten. I ja tego nie znam, nie chcę tu ani żadnej firmy reklamować, ani hejtować. Ja tego nie znam. Wiem, że takie preparaty istnieją, czy one rzeczywiście działają i jak dużo dają. Nie wiem, natomiast... Zaznaczam, że coś takiego po prostu istnieje. Ja osobiście nie stosowałem i nie zamierzam, bo po prostu uważam, że nie wiem, czy gra jest warta świeczki, że...
To równie dobrze można powiedzieć, że jeździć wtedy, jak wiatr wieje w plecy. Jak możesz pojechać w środę albo w czwartek, to jedź wtedy, jak ci w plecy wieje.
Na przykład. Także jak ktoś chce, można sobie na własną rękę tutaj testować, czy
sprawdzać. Ale swoją drogą, jak jest jakiś huragan na trasie
tak.
i możesz nie jechać?
No... I, a zwłaszcza, że jedziesz pod wiatr, nie? Na przykład.
Nawet zmienny kierunek, nie? No to z kwadratem prędkości rośnie. To co
mówiliśmy przy prędkości jazdy w ogóle. No.
To, co odzyskasz, jak ci wieje w plecy, to wypalisz z nawiązku, jak ci zawieje w przód. O, widzisz, to tutaj dopiero dzielenie włosa na czworo wychodzi.
No powiem ci, że ja zauważyłem, że jak się na przykład na rowerze jedzie z wiatrem, to jest fajnie i przyjemnie, ale później tyle, co ci zabiera jazda pod wiatr, to to z wiatrem nie oddaje tego.
Nie, nie oddaje tego w żadnym wypadku.
To samo z bieganiem, także myślę, że z autem nie będzie chyba...
Całe szczęście, że koszykówkę się w hali uprawiało, bo rzucanie pod wiatr, jak kiedyś tam miałem okazję grać w taki wieczny dzień w streetball, o matko.
No, tak
zwłaszcza,
myślę,
że moja gra była tak mocno na rzucie oparta, ale to jest na inne spotkanie, może z Adamem.
No tak myślę, że tutaj on będzie bardziej kompetentny.
Tak,
wiesz?
No żeśmy bardzo konkretnie dzisiaj poszli, mi się wydaje.
No.
Było konkretne, nie? Tak mięsko było.
Mi się podobało.
Pamiętajcie o tych dziwnych pytaniach na rozgrzewkę do następnego podcastu z Jackiem.
Mm-hmm.
Jacek na pewno coś wybierze. Ja na pewno coś wybiorę, a Jacek najwyżej będzie po prostu robił potem cielęce oczka, że on nie ma. Dziękuję, Jacek, za rozmowę. Bardzo sympatycznie spędzony czas.
Dziękuję,
mam nadzieję,
Dawid,
że wam również. Jak być może zauważyliście, jesteśmy na nowym kanale dedykowanym podcastom, bo na pewno dowiedzieliście się o tym podcaście, czy mogliście się to o tym nie dowiedzieć też z Facebooka Naukowego Bełkotu, z karty społeczności kanałów, że jest odcinek, ale mogliście nie zauważyć, że to jest nowy kanał.
A jeszcze, dobra.
I jak chcecie być na bieżąco, to można zostawić subskrypcję.
Teraz mogę cię strollować?
No.
Słuchajcie, nagrywamy to, bo tak a propos jeszcze cen, o których mówiliśmy. Nagrywamy to dzisiaj jest... 9.
No.
Ceny są rzeczywiście po 8, tak? 7, 80, tam 90 coś, nie? No. Jeszcze 8 ja nie widziałem, przynajmniej na moich stacjach koło siebie. Jest dzisiaj 9. Zakładamy się, kiedy Dawid wypuści?
Dobra. Wiem jak... Słuchajcie, bo to jest angażowanie społeczności. Piszcie w komentarzach, ile w dniu, w którym oglądacie ten odcinek, kosztuje u was paliwo.
Nie. Dobra, Dawid, wypuść to jak najszybciej, żeby to było aktualne.
Dobrze. Dziękuję, Jacek.
Dziękuję, Dawid.
Dziękuję wszystkim, którzy tego wysłuchali, obejrzeli.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Do widzenia.